Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Bazylice Świętego Piotra dobiegła końca msza za ofiary smoleńskiej katastrofy. Odprawił ją dziekan Kolegium Kardynalskiego i bliski współpracownik Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano. Od niej rozpoczniemy też nasz program. W pozostałych wiadomościach watykańskich powiemy m.in. o papieskim przemówieniu, o nadużyciach liturgicznych oraz o kazaniu, jakie Benedykt XVI wygłosił dziś członkom Komisji Biblijnej. Na zakończenie kolejny odcinek audycji Prawda o księżach. 15 kwietnia na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Niech głęboka wiara Polaków będzie dla nich oparciem w tej ciężkiej chwili próby w ich naznaczonej cierpieniem historii narodu, powiedział dziś kardynał Angelo Sodano. Dziekan Kolegium Kardynalskiego odprawił w Bazylice Świętego Piotra mszę w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz innych ofiar smoleńskiej katastrofy. W homilii obszernie odwoływał się do nauczania i przykładu Jana Pawła II, za którego pontyfikatu przez wiele lat był sekretarzem stanu.
Bracia i siostry, w Chrystusie Panu, venerato pontifice, invitava a guardare a Cristo.
Czcigodny papież zachęcał do patrzenia na Chrystusa, bo tylko w ten sposób można dostrzec światło w chwilach dziejowych tragedii. Światło to daje nam ten, który dzierży w ręku losy tego przemijającego świata. Jest alfą i omegą ludzkiej historii, zarówno poszczególnych osób, jak i całych narodów. I to właśnie on zawsze nam powtarza: nie lękajcie się. W obliczu nowej tragedii polskiego narodu widzimy, że istnieje pewna przestrzeń niedostępna dla ludzkiego rozumu. W encyklice Salvifici Doloris Jan Paweł II mówił nam, że cierpienie jest niemal nieodłączne od ziemskiego życia człowieka, a tym samym od historii narodów. My jednak jako wierzący wiemy, że na tej dziejowej drodze zawsze możemy spotkać Chrystusa, również na drodze cierpienia. W tej chwili cierpienia możemy zatem spoglądać na umarłego i zmartwychwstałego Pana, powtarzając za świętym Pawłem: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Watykańską mszę za ofiary katastrofy koncelebrowało wielu kurialnych kardynałów oraz kilkudziesięciu polskich kapłanów. W liturgii uczestniczyli również ambasadorzy kilkudziesięciu krajów, zaproszeni przez polską ambasadę przy Stolicy Apostolskiej.
Swą troskę o to, by nic nie przyciemniało najbardziej oryginalnego punktu wiary katolickiej, jakim jest realna obecność Chrystusa w Eucharystii, przypomniał papież biskupom brazylijskim przybyłym z wizytą ad limina. Spotkał się z kolejną ich grupą, tym razem z terenów Amazonii. Zwrócił uwagę, że niedocenianie kultu Najświętszego Sakramentu dowodzi zaniku chrześcijańskiego poczucia tajemnicy. W mszy nie odczuwa się już działania Chrystusa, ale wspólnoty, która zajmuje się wieloma sprawami, zamiast kimś jedynie koniecznym, czyli Bogiem. Chrześcijanin uczestniczący w liturgii nie ma stawiać na pierwszym miejscu działania, ale winien słuchać, otwierać się, przyjmować, stwierdził Benedykt XVI. Podkreślił, że nie oznacza to bierności ani braku zainteresowania tym, co się dzieje wokół nas. Bóg bowiem uzdalnia nas swą łaską, byśmy z Nim współpracowali.
Jeśli w liturgii nie byłaby widoczna osoba Chrystusa, który stoi u jej początku i jest rzeczywiście obecny dla nadania jej ważności, nie byłaby to już liturgia chrześcijańska, która cała zależy od Boga i Jego stwórczej obecności. Jak daleko od tego są ci, którzy w imię inkulturacji popadają w synkretyzm, wprowadzając do celebracji mszy świętej ryty zaczerpnięte z innych religii czy partykularyzmy kulturowe. Tajemnica Eucharystii jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia, zwłaszcza gdy ogołocona z wymiaru ofiarniczego jest przeżywana w sposób niewykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania. Pod różnymi przytaczanymi motywacjami kryje się mentalność niezdolna do przyjęcia możliwości wkroczenia Boga w ten świat z pomocą człowiekowi. Kult nie może wyrastać z naszej fantazji. Byłby wtedy wołaniem w ciemności albo po prostu szukaniem własnej autoafirmacji. Prawdziwa liturgia zakłada, że Bóg odpowiada i ukazuje nam, jak mamy Go adorować. Kościół może celebrować i adorować tajemnicę Chrystusa obecnego w Eucharystii właśnie dlatego, że sam Chrystus pierwszy mu się dał poprzez ofiarę krzyża. Kościół żyje tą obecnością, a jego racją bytu jest szerzyć ją na cały świat.
Papież nawiązał do 16. Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się za miesiąc w stolicy Brazylii. Wybrano ją na jego miejsce w związku z 50-leciem powstania miasta Brazylia. Niech Eucharystia stanie się naprawdę sercem tego kraju, dając Brazylijczykom siłę, by uznawali się wszyscy za braci i siostry w Chrystusie, życzył Ojciec Święty.
Natomiast rano Benedykt XVI sprawował mszę wspólnie z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej obradującej w tych dniach w Watykanie. W improwizowanej homilii papież nawiązał do apostolskiej zasady, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi, podkreślając, że ten rodzaj posłuszeństwa daje rzeczywistą wolność. Przestrzegł przy tym przed rozpowszechnionym dziś konformizmem będącym ukrytą formą dyktatury. Tymczasem celem i sensem chrześcijańskiego życia jest wywyższenie Chrystusa na prawicę Boga. Jest to także kryterium oceny naszego życia na ziemi. By żyć ku zjednoczeniu z Bogiem, potrzeba jednak nawrócenia i pokuty, stwierdził Ojciec Święty. Nawrócenie jest warunkiem koniecznym owocności miłosierdzia Boga względem nas.
Muszę powiedzieć, że my, chrześcijanie, również w ostatnim czasie często unikaliśmy słowa pokuta, które wydaje się nam zbyt surowe. Dziś, kiedy świat nas atakuje, mówiąc nam o naszych grzechach, widzimy, że możliwość pokuty jest łaską. Przekonujemy się, jak bardzo jest niezbędne odbyć pokutę, czyli uznać, że popełniliśmy błąd w naszym życiu. Otworzyć się na przebaczenie, przygotować się na przebaczenie, pozwolić się przemienić. Ból pokuty, czyli oczyszczenia i przemiany, ten ból jest łaską, ponieważ jest odnową, jest dziełem Bożego miłosierdzia.
W obradach Papieskiej Komisji Biblijnej bierze udział ksiądz profesor Henryk Witczyk. Kulowskiego biblistę najbardziej uderzyło uznanie Benedykta XVI dla polskich wysiłków na rzecz popularyzacji Biblii i jej zastosowań duszpasterskich.
Po mszy świętej miała miejsce audiencja już bezpośrednia, specjalna dla członków Komisji Biblijnej. Mogłem podejść do Ojca Świętego. Ojciec Święty uśmiechnął się, gdy usłyszał, że oto przedstawiciel Kościoła Polskiego z Uniwersytetu w Lublinie. Miałem szczęście powiedzieć Ojcu Świętemu, że na podstawie decyzji Episkopatu Polski najbliższa niedziela będzie przeżywana jako niedziela biblijna, otwierająca tydzień biblijny. Ojciec Święty bardzo się ucieszył tym, mówiąc mi fate molto, grazie. Bardzo mnie to uznanie ze strony Ojca Świętego ucieszyło i chciałbym je przekazać właśnie nam wszystkim, by te słowa Ojca Świętego, które świadczą o tym, iż doskonale się orientuje w tym właśnie naszym działaniu, w tym apostolstwie biblijnym, żeby były dla nas jeszcze dodatkowym impulsem do jeszcze głębszego zaangażowania, bardziej dynamicznego i bardziej uwzględniającego współczesne metody działania. Po prostu jest ich bardzo wiele, poczynając właśnie od mediów, radia, telewizji czy środków drukowanych, audiowizualnych.
Ksiądz Witczyk dodał, że uczestnicy obrad bardzo żywo reagowali na polską tragedię. Pochodzący z całego świata członkowie Papieskiej Komisji Biblijnej przekazali przedstawicielowi naszego kraju wyrazy współczucia i duchowej bliskości.
Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, głosiciel Słowa Bożego, ale nie wyrocznia.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Tajemnica kapłaństwa polega między innymi na tym, że ubogi człowiek, stworzenie, dzięki łasce sakramentu kapłaństwa może przemawiać w imieniu Chrystusa. Już bowiem za najdawniejszych czasów, bo kilka tysięcy lat przed Chrystusem, Bóg głosił swoje prawdy przez usta kapłanów. Oni byli i ciągle są przekazicielami prawd Bożych. Bóg objawia swoje myśli każdemu człowiekowi, ale te zazwyczaj nie są do końca zrozumiałe albo też są błędnie interpretowane, ponieważ odczytuje się je przez pryzmat ludzkich słabości, trudności i doświadczeń. W trosce więc o człowieka i o jednoznaczne zrozumienie myśli Bożej, a w konsekwencji odnalezienie szczęścia, daje Bóg pośrednika, kapłana, który ma głosić Słowo Boże i wyjaśniać jego sens i znaczenie dla naszego ludzkiego życia. A zatem kapłan przemawia w imieniu Chrystusa, ale żadną miarą nie może wykorzystywać swojego urzędu, aby głosić własne prawdy, idee czy przekonania. Wobec powyższego ciąży na kapłanie wielka odpowiedzialność i troska o głęboką jedność i więź z Bogiem i właściwe odczytywanie Jego myśli, by w należyty i jasny sposób przekazywać je powierzonym sobie ludziom. Trzeba nam wiedzieć, że wybór kapłańskiego stanu życia to nie tylko czysto ludzka decyzja, ale raczej odpowiedź na Boże wołanie, Boże zaproszenie do wyboru takiego rodzaju i stanu życia. Ten, który podejmuje tę decyzję, zdaje sobie sprawę z konsekwencji i odpowiedzialności z podjęcia takiej decyzji. Dlatego musi przebyć długą drogę formacji. W seminarium diecezjalnym na przykład 6 lat, a w zakonie jezuitów 12 lat. Aby nabyć umiejętności wsłuchiwania się w Boży głos i odkrywania tego, co Pan Bóg chce przez niego powiedzieć do swojego ludu. I jakikolwiek by kapłan nie był, nie wolno poddawać w wątpliwość osobistego zaangażowania i trudu i autoformacji. Bo bez wątpienia każdy kapłan chce i dba o jakość swojego życia duchowego, o głęboką i dobrą relację z Panem Bogiem, bo wie, że stąd właśnie płynie owa przeogromna moc i siła, która sprawia, że głoszenie Słowa Bożego, nawet w najtrudniejszych warunkach, wobec największych twardzieli, nieprzemakalnych na Boga, może osiągnąć zamierzony skutek i wydać pożądany owoc w sercach słuchaczy. Trzeba nam wiedzieć, że kapłan przepowiadający Słowo Boże jest jak ziarno, które, jak powiada Ewangelia, jest rzucane na przeróżną glebę, na skałę i ciernie ludzkich serc. Dlatego musi mieć dosyć mocy w sobie, aby przetrwać, aby się nie zniechęcać i głosić niezależnie od sytuacji, miejsca i okoliczności i rodzaju ludzi, przed którymi Pan Bóg go postawi, nie szukając uznania ani poklasku, idąc jednak wytrwale i niosąc dobrą nowinę wszędzie. To głoszenie słowa ma różne wymiary i dokonuje się przez wieloraką katechezę, na drodze sakramentalnej, przez kazania, rekolekcje, pouczenia, kierownictwo duchowe, rozmowy i tym podobne. Trzeba jednak pamiętać, że tenże głosiciel Słowa Bożego przekazuje nam prawdy Boże, wyjaśnia je, daje dobre rady, zachęca do pójścia wskazaną drogą, do życia według Ewangelii. Głosi i zachęca, ale nie zmusza ani też nie nakazuje, nie narzuca i nie grozi, bo właśnie jest głosicielem, a nie wyrocznią, która pretenduje, by mieć swój patent na życie i grożąc słowami lub sposobem mówienia, zmuszać innych do posłuszeństwa swoim proroctwom. Musimy jednak popatrzeć na życie w sposób realistyczny i przyznać się do tego, że często przeszkadza słuchającym osoba tego, który głosi Słowo Boże. Powody mogą być różne. Bardzo częsty powód to niewygodne treści, które są głoszone przez kapłana. Niewygodne, bo zmuszają do zmiany i życia w prawdzie i właśnie dlatego, że ktoś nie chce tego zaakceptować, nie chce zmienić swojego życia, krytykuje głoszącego i powiada, że co on mi tu będzie gadał, że zachowuje się jak jakaś wyrocznia. Przeszkadza też często sposób mówienia, bo czasem jest rozwlekłe, czasem w nieodpowiednim, nudnym lub też zbyt podniosłym tonie, czasem bez zaangażowania, a czasem nawet zostawiając wrażenie, że po prostu się czyta jakieś tam komunały. To może być tylko wrażenie prowokowane naszymi ludzkimi odczuciami, ale niestety może też być to prawdą wynikającą ze zbyt małego zaangażowania głoszącego. Pamiętajmy jednak, że głoszący jest tylko człowiekiem i chociaż jest wybranym i formowanym, pozostaje zawsze człowiekiem ze wszystkimi właściwymi mu cechami. I gdyby nawet się zdarzyło, że głoszący sam nie żyje tymi prawdami, to musimy pamiętać bardzo ważną rzecz, a mianowicie, gdyby nawet nie praktykował tych prawd, które głosi, to nie może przestać ich głosić, ponieważ nie głosi siebie i nie zachęca do naśladowania siebie, ale głosi Chrystusa i zachęca do naśladowania Jego. Dlatego nigdy, ale to nigdy, nie może przestać głosić prawdy Chrystusowe powierzonym sobie ludziom. Pamięć o tym fakcie pomoże nam oddzielić osobę głoszącego od przekazywanej przez niego treści. I jakkolwiek osoba głosiciela i sam sposób przekazu mogą nam w jakiś sposób nie odpowiadać, tak przekazywana treść, chcąc nie chcąc, musi być przez nas zaakceptowana. Pamiętajmy też to, co powiedzieliśmy już wcześniej. Kapłan jest jak palec, który pokazuje słońce, Boga. Jeśli skupimy się na palcu, na kapłanie, to nie zobaczymy słońca, Boga. I naprawdę nie jest ważne ani istotne, jaki jest palec. Ważne jest to, że pokazuje słońce. Słuchając zatem głosicieli Słowa Bożego, posłanych do nas, starajmy się zawsze patrzeć na nich okiem wiary i we wskazanym przez nich kierunku, a odnajdziemy to, czego poszukujemy i za czym tak naprawdę całym sercem tęsknimy, Boga i prawdziwe szczęście. Módlmy się też często za naszych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy nam posługują, aby nie głosili własnych ludzkich mądrości, ale byli dobrymi i podatnymi narzędziami w ręku Boga. Et tollat crucem suam quotidie sequatur me. Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach, kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Salvam facie.